W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
W tym coś jest. Zaczniemy dzisiaj bez zbędnego kluczenia. Rząd pokazał szczegóły Polskiego Ładu. Są zmiany w podatkach, emeryturach, a kwota wolna od podatku zwiększy się aż do 30 tysięcy złotych. Rząd będzie realizował ten program przez najbliższe kilka lat. Nie wszystkim Polski Ład się jednak spodobał. Od momentu jego ogłoszenia część opozycji podjęła skoordynowaną akcję krytykowania tego planu dla Polski, odrzucając elementy programu, o które wcześniej sama postulowała. Pytaliśmy w poniedziałek, co sądzicie Państwo o założeniach Polskiego Ładu? Czy krytyka programu ze strony opozycji jest uzasadniona? A takie uzyskaliśmy od Państwa odpowiedzi.
To, co przedstawia teraz PiS, no to jest błazynada. Jest szansa na godne życie. To samo słyszałem 6-7 lat temu, jak już szły wybory. Pierwsze wybory, które wygrało PiS.
Jestem za tym, żeby cokolwiek, ale już w takim wieku jestem. Już mam wnuczki chyba, że dla nich będzie lepiej. Boję się tego, żeby czasem w pewnym momencie nie brakło tych pieniędzy. Fajnie, że tak dawają jednym, drugim, trzecim.
Ja mówię, że to jest bardzo dobry plan, bo to jest plan dla całego społeczeństwa. Społeczeństwo może wybrać. Jest jeszcze 2,5 roku do wyborów. Teraz będziemy oczekiwać na inne plany i każde społeczeństwo ma do wyboru, za którą opcją będziemy tego głosować.
Każdy rozsądny głos opozycji, który mówi o tym, że nie znajdujemy źródeł finansowania tego wielkiego planu, to jest ujadanie i stawanie przeciw. Nie stawiamy na pracę, stawiamy na socjal.
Pomysł tego Polskiego Ładu w jakiejś części, przynajmniej w sporej, pokrywa się z postulatami wnoszonymi od jakiegoś czasu przez część opozycji. I to ma niejako dwa aspekty, że dowodzi, że PiS mimo tego, co się w nieprzyjaznych PiS-owi mediach mówi, korzysta z pomysłów opozycji, o ile są one konstruktywne, a po drugie następuje, mówiąc tak troszeczkę zoomorficznie, kanibalizacja opozycji poprzez brutalne zawłaszczenie tych postulatów. Te postulaty wydają się zupełnie oczywiste, ale opozycja ma ten dylemat, że jedni ten program mocno krytykują, ale znaczna jej część również opozycji mówi, że przecież to nasze postulaty są. Reakcja na ten program rządu, mówię o Nowym Ładzie, wydaje się jednak, jakby patrzeć na to od strony sondażowej, jest chyba standardowa, przewidywalna i chyba samobójcza, bo jak można krytykować własne postulaty?
No ten program ma kilka różnych płaszczyzn. Oczywiście on ma swoją płaszczyznę polityczną. Opozycja twierdzi, że to jest program wyborczy, ale zauważmy, że nikt nie ogłasza programu wyborczego na
ponad 2 lata
przed wyborami. To jest pierwsza moja uwaga. Prezes Kaczyński podkreśla, że jest to program rządzenia i to jest istota sprawy, bo jeśli się okaże, że w ciągu 2 lat Zjednoczona Prawica będzie ten program rządzenia zwany Polskim Ładem wprowadzała konsekwentnie, to jej szanse wyborcze będą rosły. Zwróćmy jeszcze uwagę na to, jak zareagowali na ten program Polacy. No, gdyby to był program wyborczy, a nie jest, to tutaj te sondaże powinny pójść w górę. Ostatni sondaż Ibrisu pokazuje 34,4%, a więc tutaj nie ma dużego czy wysokiego odbicia, więc myślę, że Polacy przyglądają się temu i będą oceniać Zjednoczoną Prawicę w zależności od tego, co ona zrealizuje w ciągu 2 lat tego programu. Teraz słusznie pan wspomniał, że ten program zawiera również, ten program rządzenia, zawiera również pewne postulaty innych ugrupowań. Tu się mówi o PSL-u i lewicy, najmniej jakichkolwiek postulatów jest Platformy Obywatelskiej, bo Platforma Obywatelska nie ma programu i praktycznie poza taką no, totalną opozycyjnością...
Odsunąć PiS od władzy, to jest jedyny program.
Tak, z niczego nie jest znana. Natomiast to może też otwierać taką polityczną bazę poparcia dla tego programu, jeśli tam są elementy zgłaszane wcześniej przez Lewicę i PSL. I teraz tak trochę reasumując, ten program jest, powiedziałbym, prospołeczny bardzo. Nawet posunąłbym się do tego, żeby go określić mianem socjaldemokratycznego w wersji tej społecznej i konserwatywnego w sferze wartości. Bo również on obejmuje kwestie takie związane z dziedzictwem kulturowym, z tożsamością Polski i to jest charakterystyczne dla ugrupowań konserwatywnych. Więc to jest program rządzenia, który zawiera też obietnicę dalszej, szybkiej modernizacji Polski, ale w jakich szczegółowo kierunkach to pójdzie, to będziemy na pewno, panie Krzysztofie, oceniać przez wiele kolejnych miesięcy, kiedy ukażą się akty wykonawcze do tego w formie ustaw i rozporządzeń.
No właśnie, mam takie przekonanie, co jest chyba dosyć już też tradycyjną praktyką Zjednoczonej Prawicy, że ogłoszenie programu nie oznacza, że on taki będzie w realizacji jak w dniu ogłoszenia. To zaczyna dyskusję, trzeba będzie pojechać w teren, popytać Polaków o to, jak oni widzą, popytać zwolenników, co tam można skorygować, co ulepszyć, bo to jest moim zdaniem zaledwie szkic, dopiero jak to będzie w praktyce się okaże. Natomiast jak zostanie zrealizowany, jeśli zostanie zrealizowany, no to wydaje się, że to jest taka trochę autostrada do kolejnego sukcesu wyborczego Zjednoczonej Prawicy.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Selekcjoner reprezentacji Polski Paolo Sorsa ogłosił nazwiska 26 piłkarzy powołanych na Mistrzostwa Europy. Otwarty mikrofon. Pytaliśmy w otwartym mikrofonie, jak oceniacie państwo powołanie dokonane przez selekcjonera, co z tym składem możemy osiągnąć podczas Mistrzostw Europy. Pytanie o to, szczególnie do tych, którzy się piłką fascynują. Posłuchajmy, jak kibice futbolowi odebrali te nominacje.
Ja uważam, że naszą reprezentację po prostu tworzą zawodnicy, oprócz Roberta Lewandowskiego, tam jeszcze Wydzielińskiego i kilku zawodników, no tworzą zawodnicy po prostu przeciętni, tak?
Generalnie, kurczę, ja jakoś nie wiem, ufam temu trenerowi i myślę, że w tej grupie no, gdzieś tam te drugie miejsce powinniśmy wyhaczyć i w sumie nie powinno być najgorzej.
Ja twierdzę, że ta reprezentacja się wypaliła i twierdzę, że nie osiągniemy nic na tych mistrzostwach, ponieważ ostatnie mecze, które oglądałem, kilkanaście ostatnich meczy nie wnosiły nic nowego. Wydaje mi się, że czas na zmianę pokoleniową.
No bardzo dobrze, że Kamil Grosicki nie został powołany, no bo jak można powoływać do reprezentacji zawodnika, który tylko grzeje ławę przysłowiowo. Wydaje mi się, że młodzi chłopacy w zupełności się sprawdzą.
Według mnie selekcjoner Sousa popełnił błąd, bo Grosik mimo tego, że nie grał w swoim klubie, to nie było u niego najważniejsze. U niego było to, że robił atmosferę w drużynie. I mi się wydaje, że to jest też bardzo ważne.
Życzę im z całego serca, żeby wszystko dobrze poszło. Zawsze kibicuję naszym, no bo wiadomo. Pozdrawiam serdecznie.
Pamiętam, to takie mam wrażenie, że jest jakby coś podobnego jak z programem Polski Ład, że zostało coś tam ogłoszone, natomiast jakie będą efekty, to na razie jeszcze jest... kryje się w jakiejś tam mgławicy rozmaitych przypuszczeń. Chyba się za bardzo fascynujemy nazwiskami. Nazwiska nie grają. Przypomnę tylko to znane powiedzenie Górskiego, naszego trenera znakomitego, że w piłce chodzi o to, żeby strzelić o jedną bramkę więcej jak przeciwnicy.
No Kazimierz Górski zrobił z, że tak powiem, z futbolu pewną a zwłaszcza te jego wypowiedzi, tak? Bardzo proste, ale z drugiej strony, że tak powiem, głęboko filozoficzne w swojej prostocie.
Podobno typowe dla lwowiaków.
Kazimierz Górski był bardzo, bardzo sokratejski. Paulo Sousa jest człowiekiem o zupełnie innej mentalności. No nic dziwnego, że jest człowiekiem o zupełnie innej mentalności, ponieważ jest Portugalczykiem. Natomiast on ma szansę wnieść do polskiego futbolu trochę inny sposób myślenia. On bardzo motywuje polskich piłkarzy, a no my Polacy mamy jeszcze, że tak powiem, chowamy czy nosimy w sobie zbyt wiele takich kompleksów, co jest tematem na osobne opowiadanie, dlaczego tak jest. I Sousa stara się po prostu naszym piłkarzom powiedzieć, że są bardzo dobrzy i że wszystko będzie zależało od tego, jak zespół będzie realizował jego myśl taktyczną. Pierwsze mecze wyglądają tutaj dość interesujące, chociaż widać, że to jeszcze nie jest w pełni zespół. Tutaj oni muszą sporo grać jeszcze, sporo grać razem, wiele rozmów odbyć z trenerem, bo proces budowania drużyny pod wodzą nowego trenera to jest coś długofalowego. Ale ja jestem głęboko przekonany, że wyjdziemy z grupy, że potencjalne możliwości, które ma polski zespół, są bardzo duże.
To można tutaj rzecz jasna jakby odnieść się na trochę bardziej ogólną płaszczyznę o polskich kompleksach mówić. Ja pamiętam tylko taką wypowiedź jednego, nie chcę przekręcić nazwiska, znanego polskiego hokeisty, który grał w tej lidze amerykańskiej, który powiedział, że on nie rozumie polskich zawodników, którzy nie chcą zdobyć pucharu Stanleya. Jeżeli jesteś hokeistą, a nie marzysz o zdobyciu pucharu Stanleya, to w ogóle nie zakładaj łyżew, tak on uważał. I mam takie przekonanie, że mistrzem świata czy mistrzem Europy zostaje się najpierw w głowie. To znaczy, to musi taka myśl w głowie postać i ktoś musi się wspinać. My mamy taki przykład tenisowy w tej chwili na bieżąco i życzymy takich sukcesów sportowych naszym piłkarzom, jakie odnosi nasza młoda tenisistka.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Nowa faza konfliktu pomiędzy Arabami a Izraelem. Właściwie zaciągnąłem tą informację, bym raczej powiedział, że między Palestyńczykami a Izraelem.
No jednak między Arabami. Ja zaraz wyjaśnię dlaczego.
Dobrze, będziemy o tym za chwilę mówić. Wywołuje również podziały wśród światowej opinii publicznej i polityków. Eskalacji wojny pomiędzy Hamasem a Izraelem i ostrzał Strefy Gazy wywołują zamieszki na ulicach wielu europejskich miast, w tym ataki na synagogi. Wezwań do deeskalacji działań wojennych nie przyjmuje do wiadomości Benjamin Netanyahu i przywódcy palestyńskiego Hamasu. W otwartym mikrofonie pytamy o to, jak oceniamy międzynarodowe reakcje na ten konflikt, jakie są szanse na jego deeskalację. Już to jest trochę nieaktualne, ponieważ już dzisiaj wiadomości światowe donoszą o zawieszeniu broni, chociaż lider Hamasu powiedział, że trzyma rękę na spuście, co oznacza, że pewnie strona izraelska też ma odbezpieczone granaty w tej całej sprawie. Posłuchajmy, co słuchacze nam powiedzieli w środę.
To jest jakiś dramat, bo ja sobie nawet nie jestem w stanie wyobrazić sytuacji, gdzie przez tam 50-60 lat, dajmy na to, nawet jak był na granicy z Polską, z Niemcami, tak jakby Niemcy albo Polska zabierały co chwilę kawałek ziemi, tak jak robią to Izraelczycy Palestyńczykom.
Ja ciągle twierdzę, że naród, który tyle wycierpiał w historii, a z kolei no broni też się, bo ci Palestyńczycy też tam różnie wysadzają się, wchodzą w tramwaje, w autobusy gdzieś do szkoły i się wysadzają razem z dziećmi.
Same ofiary, tak? Po stronie właśnie tam mieszkańców Gazy są duże straty i w ludziach przede wszystkim. Izrael jest mocnym państwem. Przede wszystkim ze strony USA jest taka pomoc.
Tu widziałem Palestyńczyków i trochę mi ich było żal, bo ci ludzie są przesiąknięci taką nienawiścią straszną do Izraela. I gdyby oni troszeczkę inaczej myśleli, to chyba tam by było zdecydowanie lepiej dla nich i dla wszystkich.
Problem całego tego kotła bliskowschodniego może rozwiązać jedynie czas. Nie widzę żadnego logicznego, normalnego rozwiązania. Czas jest najlepszym sędzią czy lekarzem.
Benjamin Netanyahu, nie wiem jaka jest pana ocena, to dla mnie wyjątkowo negatywna postać. To taki przykład awanturnika, jego wojowniczość w ostatecznym rachunku, takie mam przekonanie, czyni wiele szkody żydowskiej diasporze. Może stając w obronie mieszkańców Izraela w tak bardzo brutalny sposób, on troszeczkę zapomina o tym, że na świecie żyją miliony Żydów, którzy nie są chronieni przez armię i są narażeni na ataki wrogów Izraela. Nadto myślę sobie, że tak troszeczkę unosząc się nad historią nieco filozoficznie, Izrael nie jest wieczny, a jako państwo jest państwem dosyć wywołanym sztucznie i ma małą tradycję. I może być tak samo zlikwidowane jak założone, o ile jego sponsorzy uznają, że się utrzymywanie tego państwa nie opłaca ani politycznie, ani militarnie.
No, wygłosił pan kilka kontrowersyjnych tez z mojego punktu widzenia, ale o to też chodzi w naszych rozmowach, żeby to wszystko nie brzmiało zbyt pięknie. Zacznę od tego, dlaczego to jest konflikt Arabów z Izraelem. Wszystko się zaczęło w arabskiej części Jerozolimy. Władze Jerozolimy próbują z dzielnicy Szajch Jarasz wywłaszczyć 4 rodziny palestyńskie. Sprawa jest w Sądzie Najwyższym Izraela, ale to są konsekwentne działania zmierzające do etnicznego czyszczenia tej części Jerozolimy, czyli wschodniej części Jerozolimy, która ma być całkowicie żydowska. Arabowie robili to samo w latach 30., kiedy nie było państwa Izrael, pozbywali się wtedy Izraelczyków z Jerozolimy. I teraz wracając do sytuacji, która doprowadziła do wojny krótkiej pomiędzy Izraelem a Palestyńczykami, którzy też są Arabami, bo przecież Palestyńczycy to nie jest inny etnos, to są Arabowie. Doszło do wywołania rozruchów też przez nacjonalistów izraelskich, przez radykałów, którzy przeszli prowokacyjnie przez dzielnice zamieszkiwane przez Arabów. To od razu było wiadomo, że to wywoła konflikt. Skończyło się tym, że policja izraelska wrzucała w czasie Ramadanu i w czasie modłów granaty hukowe do meczetu Al-Aqsa. No i tutaj Hamas wykorzystał sytuację politycznie, Hamas, który rządzi w Strefie Gazy, i zaczął ostrzeliwać Izrael z rakiet. Wystrzelił grubo ponad 3000 rakiet. Benjamin Netanyahu z kolei, prowokując te wszystkie zamieszki, bo ja się zgadzam, że to jest bardzo nieciekawy polityk, sam w Izraelu jest oskarżany o korupcję. On się usiłuje utrzymać u władzy, ponieważ nie był w stanie sformować większości rządowej, to rozmowy koalicyjne przejął jego główny rywal, Yair Lapid, który chciał się dogadać z czteroosobową arabską mniejszością w Knesecie pod wodzą Mansura Abbasa. I teraz, kiedy zaczęły się te wszystkie zamieszki w Jerozolimie, które sprowokowały reakcję Hamasu, to oczywiście Arabowie w liczbie 4 arabscy posłowie przestali rozmawiać z Jairem Lapidem na temat sformowania nowego rządu. I o to właśnie chodziło Benjaminowi Netanyahu. On sprowokował z pełną premedytacją ten krwawy konflikt i można powiedzieć, że ma ponad 200 krew, ponad 200 zabitych, w tym kobiet i dzieci po obu stronach na rękach.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Ostatnie tygodnie to powolne wygaszanie pandemii. W Polsce radykalnie udało się zahamować liczbę zakażeń, co pozwala na przeznaczenie części łóżek i respiratorów dla chorych na inne schorzenia. Za dotychczasową walkę z koronawirusem Polskę chwali WHO. Pytamy dzisiaj państwa, jak z punktu widzenia państwa udało się rządowi w kwestii walki z koronawirusem.
Co pokazała ta epidemia? Myślę, że pokazała to, w jakim stanie jest polska służba zdrowia, to jest raz. a dwa jakby pokazała heroizm medyków i ratowników medycznych.
Dla mnie najgorsze jest to, że cały czas mam przesuwane operacje. Miałam mieć w grudniu, miałam mieć w kwietniu, teraz mam na sierpień. Mam nadzieję, że w końcu mi się uda i dotrę do tego szpitala i nie zoperują, bo jeszcze czekamy potem kolejna operacja.
Nie chodzi mi tylko o COVID. Chodzi mi o osoby, którym nie udzielono pomocy na inne choroby, które również cały czas były. Ludzie byli zastraszeni, jak gdyby tylko COVID może nas zabić.
Uważam, że zrobiliśmy świetnie, że gdyby nie rząd i te szpitale, które tak były skrytykowane przez opozycję, jakie to one są niepotrzebne, jak żeby nie te Wojska Obrony Terytorialnej, które były niepotrzebne. Po cóż to robić? To byłoby wszystko o wiele gorzej.
Nasze państwo zdało egzamin odnośnie krytyki, że młodzież poszła do szkoły. Przecież wszyscy chcieliśmy iść pracować. No to jak idziemy pracować, no to i dzieci idą do szkoły.
Panie Adamie, mam mieszane uczucia. Nie będę ich na antenie specjalnie tutaj wygłaszał, ale coś mi się nie zgadza. W ubiegłym tygodniu pan minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że Polska jest w okolicach 50% odporności populacyjnej na koronawirusa. Mnie się tutaj właśnie to w tym momencie nie zgadza, bo te 50% to jest 19 milionów Polaków. W pełni zaszczepionych mamy natomiast 4 miliony Polaków, a ozdrowieńców jest 2,5 miliona. Razem, zakładając, że to są oddzielne grupy, to jest 6,5 miliona. Zatem i ta matematyka się nie bardzo zgadza i powątpiewam, że wygaszanie pandemii ma jakikolwiek związek ze szczepieniami, a jeśli ma, to bardzo nikły.
Ja uważam odwrotnie, że wygaszanie pandemii ma bardzo duży związek ze szczepieniami i z tym, że spora grupa Polaków przeszła bezobjawowo. Mamy oficjalne statystyki, które mówią o ponad 2,5 miliona tych, którzy przeszli bezobjawowo, ale nawet eksperci rządowi przyznają, że tych, którzy przeszli bezobjawowo, musi być znacznie więcej, dlatego że duża część z nich nie zgłaszała w ogóle tego, że chorują. Ja sam wśród swoich znajomych mam ludzi, którzy przeszli koronawirusa i sami byli na kwarantannie, nie informując specjalnie nikogo o tym fakcie. Dlatego tak może być, że około 50-55% już zyskało odporność. Natomiast ostatnią uwagę, jaką poczynię, koronawirus to jest najbardziej polityczna choroba, z którą mamy ostatnio do czynienia i to dotyczy rządów wszystkich krajów na świecie.
Życzymy Państwu nie chorowania na koronawirusa, na to życzymy tego, żeby Państwo już posiadali tą odporność. Życzymy działkowcom ciepłego deszczu, a nie działkowcom samego słoneczka. Żegnając się z Państwem, przypominamy, że jutro jest Światowy Dzień Żółwia. Warto z tego skorzystać. Dziękuję Panu, Panie Adamie.
Wybieram się na zupę żółwiową z tej okazji. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy Państwu, do usłyszenia za tydzień.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.